To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o takim, no właściwie nie całym badaniu, ale pewnym elemencie badania. No właśnie, albo elemencie badania jamy brzusznej, albo zupełnie odrębnym dla niektórych badaniu, a mianowicie o badaniu narządów miednicy mniejszej.
Tak, te narządy miednicy małej, jak zauważyłeś, często są traktowane jako odrębne badanie i słusznie, bo z punktu widzenia ginekologa, położnika, z punktu widzenia osób, które zajmują się tego typu patologiami w wspomnianym przez ciebie regionie, to jest to odrębne, skomplikowane badanie. Ale my chcemy powiedzieć słów kilka o tym, jak ważna jest nasza pamięć, wspólna pamięć o uwzględnieniu tego regionu przy normalnej ocenie ultrasonograficznej narządów jamy brzusznej.
Bo chodzi nam o to, żeby nie zmarnować potencjału, który drzemie w takim badaniu ultrasonograficznym narządów jamy brzusznej, także o to, aby dokładnie przyjrzeć się narządom miednicy, żeby dokładnie ocenić sobie jajniki, macice. Pewne informacje mogą dla nas z tego wynikać.
Z tego wynika też wiele problemów poza informacjami, problemów, które może są mniej zauważalne przez większość z nas wtedy, kiedy badamy pacjentki dorosłe, bo tutaj anatomia jest dla nas oczywista, pewien zakres norm, zakres patologii, które możemy spotkać, jest, wydawałoby się, przewidywalne, choć jest to bardzo zgubna teza, ale największym problemem, patrzę z punktu widzenia pediatrii, są pacjenci pediatryczni w bardzo różnych grupach wiekowych, począwszy od noworodków, przez okres niemowlęcy, okres przedpokwitaniowy i cały burzliwy okres pokwitania. Tutaj wszyscy właściwie drżymy nieco wtedy, kiedy mamy prośbę o badanie z oceną jajników i macicy.
A gdybyśmy na przykład nie dzielili tego w ten sposób, w jaki powiedziałeś, a zdali sobie sprawę, że prawda nie leży po środku, ale leży tam, gdzie leży. Czyli na przykład u pacjentów dorosłych ocena macicy i jajników w badaniu przezbrzusznym uważam, że jest niedocenianym i trochę zapominanym narzędziem na zasadzie, że wszystko da się zobaczyć w głowicy transwaginalnej. Oczywiście, o ile ta pacjentka do tego ginekologa rzeczywiście pójdzie, kiedy nam obieca, że pójdzie. Wiele sytuacji jest takich, że to przy okazji wykonywania badania jamy brzusznej można odnaleźć czy zmiany w jajniku, czy zmiany w macicy, czy inne i w macicy, i w jajniku zmiany wymagające dalszej diagnostyki. A być może z drugiej strony ta nasza ocena tych narządów miednicy w okresie dojrzewania, pokwitania wcale nie jest taka trudna, jak trudna mogłaby się wydawać.
Nie, ona nie jest trudna, ona wymaga tylko jakby przestawienia naszego sposobu myślenia, bo właściwie dla większości z nas, wtedy kiedy chcemy oceniać jamę brzuszną, na samym początku naszej nauki ważnym elementem jest znajomość prawidłowej anatomii i norm, które należy uwzględnić w różnych grupach wiekowych naszych pacjentów i w różnych sytuacjach klinicznych. I do tego jakby zmierzam, że zmienność tego obrazu, który jest obrazem prawidłowym u tych najmłodszych pacjentów, jest tak duża, że często sam widzisz po wynikach badań USG, które przynoszą pacjentki, że mamy pewien niedobór wiedzy, co jest zrozumiałe, bo na co dzień się tym tematem większość z nas nie zajmuje, bo rzeczywiście trzeba być pediatrą i to pediatrą, który chce się zagłębić w tematykę zaburzeń hormonalnych u pacjentów pediatrycznych, czy dojrzewania i całej burzy hormonalnej i wpływu tej burzy hormonalnej na obraz jajników i macicy, żeby sobie z tym tematem poradzić. Tu nie chodzi o to, żebyśmy teraz Państwu podali normy wielkości, normy objętości jajników, macicy, grubości endometrium, wielkości pęcherzyków czy ilości pęcherzyków, które możemy zobaczyć w poszczególnych grupach wiekowych. Chodzi o to, abyśmy sobie zdali sprawę z tego, że pewne rzeczy są przypisane do wieku.
No więc właśnie, bo tutaj dwie ważne rzeczy się wyłaniają z tego, co powiedziałeś, że ocena narządów miednicy mniejszej nie dotyczy tylko, jaka jest objętość miednicy, jaka jest objętość jajników, ale także oceny naszej jakościowej. Czyli nie tylko, czy one są za duże, za małe do wieku, ale jak one wyglądają, co my w tych jajnikach w odpowiednich grupach wiekowych jesteśmy w stanie uwidocznić. A druga rzecz, o której tutaj powiedziałeś, bardzo ważna, że tak naprawdę wydaje mi się, że kluczem do oceny, prawidłowej oceny narządów miednicy mniejszej u dziewczynek, i to licząc od noworodka, ale a propos, bo tak się mówi, noworodek płci żeńskiej, prawda? No to no, już kiedyś
się
o tym...
mówi.
Tak się mówi, noworodek płci żeńskiej, ale teraz jest taka moda na feminatywy. Czy nie lepiej brzmi noworodka czy noworodkini? Na przykład takie pytanie można zarzucić. Znaczy, w każdym razie idąc od...
Ja ci powiem, poczekaj, bo to widzisz, być może przekraczasz swoje kompetencje w znaczeniu takim, że nie pozwoliłeś temu pacjentowi wypowiedzieć się, jaka jest płeć, którą odczuwa.
Masz rację. W każdym razie, gdybym nawet reasumował tę płeć, czy zbyt pochopnie ją ocenił po wyglądzie narządów płciowych, to jednak może popełniając błąd, nazwałbym ją noworodkinią albo noworodką, to jednak chcąc analizować obrazy ultrasonograficzne przez okres niemowlęcy, czy okres lat szkolnych, czy dojrzewania, to kluczem do odpowiedniej oceny ultrasonograficznej jednak przede wszystkim będzie znajomość faz dojrzewania, odpowiedniego cyklu tego dojrzewania, nie cyklu miesięcznego, ale tego, co pojawia się najpierw, tak żeby ten rozwój cech płciowych był rozwojem harmonijnym. I do tego dostosowujemy obraz ultrasonograficzny narządów miednicy, czy on nam się z tym zespala, czy nam się nie zespala.
Oczywiście, wiesz, żartujemy sobie tutaj o tych feminatywach, które są w modzie, ale pomijając kwestię niezwykle istotną i niezwykle trudną z punktu widzenia ultrasonografii, różnego rodzaju zaburzeń rozwoju płci, zaburzeń rozwoju narządu rodnego u pacjentów obu płci, co stawia przed nami olbrzymie wyzwanie ultrasonograficzne, to ważne są proste zasady, to o czym wspomniałeś. Okres noworodkowy i wczesnoniemowlęcy to jest okres, kiedy jeszcze na naszych pacjentów wpływają hormony z łożyska matki i one mają wpływ na to, że jajniki mają większą objętość, że w obrębie macicy widzimy wyraźnie endometrium, że wyraźnie widzimy też często płyn w jamie macicy, który ma prawo w takim początkowym okresie życia być widoczny, że pęcherzyki mają prawo być zdecydowanie większe w jajnikach, co wcale nie świadczy o tym, że mamy do czynienia z jakiegokolwiek rodzaju patologiami. Potem mamy okres ciszy, o którym wspomniałeś, i macica staje się zdecydowanie mniejsza, jeżeli chodzi o jej wielkość, o jej objętość, niż w tych pierwszych miesiącach życia, jajniki również, ale to też nie znaczy, że my w tych jajnikach nie widzimy pęcherzyków, bo czasem wielu z nas uważa, że jeżeli widzimy pęcherzyki w jajnikach u dzieci przed okresem pokwitania, to jest to patologia. Nie, one mają prawo tam być i mają prawo mieć po kilka milimetrów, nawet do 9 milimetrów, nie jest to niczym niezwykłym. I potem rozpoczyna się okres dojrzewania, który przebiega w konkretnych etapach. Widzimy konkretny rozwój i macicy, i jajników, i wielkości pęcherzyków, i pojawiający się pęcherzyk dominujący, i zmianę grubości endometrium, i zmianę przez cały okres rozwoju człowieka stosunku grubości trzonu macicy do szyjki macicy. W takim telegraficznym skrócie tylko sobie zarysowaliśmy to, jak istotna jest znajomość tego, o czym mówimy, żeby odróżnić normę od patologii.
Tu szczególnie zwróciłeś uwagę na ten okres noworodkowy i niemowlęcy i te hormony, o których mówiłeś, my to musimy uszanować w naszym obrazie ultrasonograficznym i nie oczekiwać, że u noworodki czy noworodkini czy okresie niemowlęcym ten obraz będzie taki sam jak u pacjentki w wieku kilku lat. Musimy też zwrócić uwagę na to, że czasami zachodzi konieczność, aby zgrać obraz ultrasonograficzny miednicy z obrazem ultrasonograficznym nadnerczym, które najlepiej bada się w pozycji stojącej, oraz gruczołów piersiowych. I wtedy zgranie tych trzech elementów też przybliża nas do właściwego rozpoznania.
To jest coś, o czym warto też pamiętać, bo telarche, czyli okres rozwoju, dojrzewania gruczołów płciowych, musi iść w parze z odpowiednim obrazem jajników i macicy. Te dwa elementy muszą przebiegać symetrycznie. Najpierw zaczyna się powiększenie piersi, dopiero później powiększają się jajniki i macica. Jak jest na odwrót, to staje się to dla nas problemem. Ale poza tym rozwojem, o którym mówisz, i obrazem ultrasonograficznym w tej najmłodszej grupie wiekowej, no to warto zwrócić uwagę na to, że jednak głównym problemem, na który trafiamy, wykonując badanie USG jamy brzusznej, jest obecność różnego rodzaju zmian patologicznych, wśród których należy uwzględnić możliwość punktu wyjścia tych zmian z narządu rodnego u kobiet. I to dotyczy zarówno pacjentów pediatrycznych, jak i pacjentów dojrzałych w różnych grupach wiekowych. To jest problem bólu, to jest problem masy patologicznej, to jest problem różnego rodzaju innych dolegliwości, z którymi pacjentki się zjawiają.
Bo to ważna rzecz, bo jeśli chodzi jeszcze o rozwikłanie tego tematu dojrzewania, to my, przynajmniej ja przyznam się szczerze, nawet nie pamiętam dokładnie, jaka tam co do 10 ml objętość jajnika i macicy powinna być, ale radzę sobie z tym, skorzystając z portalu eduson.pl i z norm objętości jajników i macicy, które są dostępne w portalu eduson.pl. Ale tych pacjentów, oprócz tego, że oni się różnią pewnym etapem dojrzewania, warto też podzielić na to, co właśnie zrobiłeś, co też gdzieś tam przyszło mi do głowy, na bezobjawowych i objawowych, żeby w tych dolegliwościach bólowych podbrzusza u dziewcząt nie ogranicza się tylko do wyrostka robaczkowego, węzłów chłonnych, kreskowych, pogrubiałej ściany, bądź nie jelita, ale żeby także zwrócić uwagę, jak wyglądają jajniki. I do tego, to punkt pierwszy, punkt drugi, żeby pamiętać o tym, że proces nowotworowy może mieć swój punkt wyjścia w miednicy mniejszej. O tym także powinniśmy pamiętać.
Więc jak widzicie Państwo, tematów związanych z różnego rodzaju niespodziankami, które możemy spotkać w tym regionie ludzkiego ciała, zwłaszcza u pacjentek płci żeńskiej, jest całe mnóstwo. Ja myślę, że to jest też coś, co chyba będzie czekało nas, mówię do Ciebie, Mateusz, nas w znaczeniu takim, aby w końcu spełnić życzenie naszych edusonowiczów, czyli Państwa, i kiedyś stworzyć krótki kurs online dotyczący prawidłowych obrazów i najczęstszych zmian patologicznych, które spotkamy w miednicy małej u pacjentek w różnych grupach wiekowych.
Marzy nam się taki kurs, bo z jednej strony chcielibyśmy nim odczarować pewne rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydają się magią i tajemnicą, z drugiej strony, aby nie zaniedbać pewnego potencjału tej ultrasonografii, którą mamy u pacjentów dorosłych, a z trzeciej strony wszystko to tak ładnie poukładać, żeby zadaniowo ultrasonografista podchodził i odhaczał w głowie sobie i po nitce do kłębka.
Bo to są wbrew pozorom proste rzeczy, o których warto pamiętać. Jeśli macie Państwo takie życzenie, żeby coś takiego eduson.pl dla Państwa przygotował, dajcie znać mailowo, na Facebooku, na Instagramie, czy komentując nasz podcast na stronie eduson.pl. Spróbujemy Państwa życzenie, o ile ono będzie tylko realne i w naszym zasięgu, spełnić.
Bo pomysłów na nadchodzący 2022 rok już nam nie brakuje. Do usłyszenia.
Tak, to chyba za krótki rok będzie dla nas, ale damy radę. Do usłyszenia za tydzień, bo za tydzień to za tydzień już.
Już, no, za tydzień, setny podcast.
Już, setny podcast. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.